Mężczyzna, widząc, że kobieta dzięki jego staraniom odnalazła spokój i radość, poczuł wzrost poczucia własnej wartości. Poczuł się kimś ważnym. Indywidualne historie partnerów. Mężczyzna, będąc najmłodszym z 10 rodzeństwa w biednej rodzinie, przez całe życie czuł, że nikt nie traktuje go poważnie. Jego matka była silną, władczą kobietą, przy której ojciec miał niewiele do powiedzenia. Mężczyzna był bardzo związany z matką, choć bał się jej jednocześnie. Miał nadzieję, że dzięki małżeństwu będzie mógł potwierdzić swą wartość i szukał partnerki, która nie będzie tak władcza jak jego matka. Żona była najstarszą z 4 dzieci. Jej matka, zimna i skupiona na sobie, tyranizowała całą rodzinę. Kiedy kobieta była 4-letnią dziewczynką, urodził się brat i poczuła się odrzucona, gdyż oboje rodzice uwielbiali syna. Dziewczynka zareagowała wtedy moczeniem nocnym, przekorą i prowokacyjnymi zachowaniami, co ściągało na nią drastyczne kary, lecz zapewniało uwagę otoczenia. W małżeństwo weszła świadomie, pragnąc stać się centrum zainteresowania męża i w każdym wypadku nie chcąc tyranizować rodziny, co robiła jej matka. W małżeństwie nieustannie obawiała się, że mąż przestanie okazywać jej tyle opieki i uwagi. Tworzyła wciąż nowe sytuacje, które zmuszały mężczyznę do ratowania, wspierania, oszczędzania i wyręczania jej we wszystkim. W ten sposób w pełni weszła w rolę słabej, potrzebującej pomocy osoby. Po urodzeniu dziecka znalazła się w ciężkim konflikcie. Z jednej strony chciała wypełniać swoją rolę jako matka i stać się dojrzałą kobietą, z drugiej jednak było to dla niej powtórzeniem rywalizacyjnej takiej sytuacji między rodzeństwem. Ogromnie się bała, że mąż będzie poświęcał więcej uwagi dziecku niż jej. Skutkiem tego rozdwojenia był wzrost regresywnych zachowań wobec męża, depresje, sceny płaczu i próby samobójcze. Wszystko po to, by zwrócić na siebie uwagę męża i zapewnić sobie jego wsparcie. Jego żądania coraz bardziej przybierały na sile. Mąż natomiast szukał w małżeństwie głównie możliwości potwierdzenia siebie. Nosił w sobie ideał poświęcenia się dla własnej rodziny i bycia dla niej niewyczerpanym źródłem miłości. Wypalił się w małżeństwie, także w końcu załamał się i chętnie przystał na propozycję terapii małżeńskiej, pragnąc w ten sposób uwolnić się od wymagań żony. W trakcie małżeńskiej terapii grupowej wszedł szybko w rolę koterapeuty i pomocnika całej grupy. Twierdził, że chce, aby żona usamodzielniła się, ale przerywał jej natychmiast, kiedy próbowała coś samodzielnie powiedzieć. Coraz silniej można było odczuć, że wcale nie zamierzał pozwolić jej wyzdrowieć, że ich związek funkcjonował wyłącznie na płaszczyźnie terapeuta-pacjent. Mężczyzna czuł się w swoim żywiole, gdy żona zwracała się do niego po pomoc, a on mógł jej w trakcie głębokiej rozmowy tę pomoc zaofiarować, gdyż wzmacniało to jego poczucie własnej wartości. Kobieta miała rację, obawiając się, że jeśli naprawdę stanie się bardziej samodzielna, zagrozi to jej małżeństwu. Dzięki terapii stała się mniej agresywna i bardziej samodzielna, na co jej mąż zareagował ciężką depresją i coraz większym napięciem i rozdrażnieniem. Poczuł się wyparty ze swojej macierzyńskiej funkcji, jaką pełnił wobec syna i bał się dorównującej mu żony. Lęk odczuwała również żona, niepokojąc się, że większa samodzielność obudzi w niej skłonności do tyranizowania innych i upodobni się do matki. W rzeczywistości od dawna już tyranizowała męża scenami słabości i bezradności. Stopniowo oboje zrozumieli popełnione przez siebie błędy i w znacznym stopniu uwolnili od nich. Urodziło im się drugie dziecko, przy którym kobieta od początku realizowała funkcję matki. Mężczyzna zaakceptował większą dojrzałość i samodzielność żony. Dało im się uchronić związek od rozpadu. A, czyli taki pozytywny jakby przykład przepracowania na terapii problemów w parze. Dobrze, no to jeszcze mamy koluzję analno-sadystyczną i koluzję histeryczną, czyli faliczno-edypalną. Tak, czyli miłość jako całkowite należenie do siebie. I można powiedzieć, że dotychczas była to taka najczęściej jakby występująca koluzja. I jakby co tutaj jest taką osiową sytuacją? No można powiedzieć, że walka o władzę i dominację. I można powiedzieć, że mamy takie dwa typy jakby charakteru analnego, tak? Takich tak zwany aktywny władca, aktywny analny i charakter analno-pasywny, bierny, podporządkowany, tak? Aktywny władca, czyli ten charakter analno-aktywny, to jest taka osoba, która no, jakby krótko mówiąc, lubi dominować, tak? I jednocześnie jest taka bardzo w tej dominacji zaciekła, no można powiedzieć sadystyczna. To jest taka osoba, która żąda posłuszeństwa, tak? Podporządkowania, bezwzględnego. Nie znosi autonomii drugiej osoby. Jakby rości sobie też prawo do bycia takim autorytetem w dziedzinie moralności, tak? Wyznacza zasady, reguły. Ten aktywny władca wie, co jest najlepsze, tak? Natomiast partner takiego aktywnego władcy ma być taki podporządkowany i tak naprawdę bez słowa krytyki ma przyjmować jakby każdy jego sąd, każde jego zdanie. No, charakter analno-pasywny przyjmuje postawę taką bierną, tak? Jest podporządkowany, jest taki cichy, jest zależny, na wszystko się zgadza, jest taki jakby zalękniony i potrzebuje przewodnika, tak? No i co się dzieje, kiedy ten aktywny władca spotyka tego podporządkowanego? No znowu idealna sytuacja, prawdziwa miłość, tak? Dwie połówki jabłka się spotykają i początkowa faza pełnia szczęścia. Oto ten aktywny władca znalazł wreszcie swojego podwładnego. Podwładny znalazł swojego opiekuna, tego, który poprowadzi przewodnika, poprowadzi go przez drogę w życiu. Aktywny władca narzuca swoje zdanie, poddany przyjmuje bez cienia jakby wątpliwości, tak? Wszystko, co ten przekazuje. I jaki jest przekaz? Mogę być taki potężny, mówi aktywny władca, taki silny, taki wspaniały w tej swojej potędze, bo ty jesteś taki podporządkowany, bo ty jesteś moim podwładnym. Ten drugi mówi, mogę być taki zależny, mogę tak się tobie podporządkować, bo ty jesteś taki wspaniały i wszechpotężny. No i właściwie tak sobie funkcjonują, no ale znowu bardzo szybko dochodzi jakby do nasilenia takich destrukcyjnych tutaj tendencji, bo znowu aktywny władca tak naprawdę ma wyparte swoje potrzeby, takie zależności, podporządkowania i tak naprawdę no, nie znajduje dla nich zaspokojenia, odwrotnie jest u tej osoby, która no, prezentuje jakby ten drugi biegun, czyli u anala pasywnego, który z kolei musi zaprzeczyć swoim jakby pragnieniom niezależnościowym, tak? Swojej autonomii, swojej też sile. Ostatecznie aktywny władca mówi tak, coraz bardziej jakby nasila się kontrola, i daje taki komunikat podporządkowanemu. Jestem tyranem i nie wolę cię, bo wymykasz się i do niczego nie chcesz się zobowiązać. Natomiast charakter podporządkowany mówi, nie chcę się do niczego zobowiązać, bo ty chcesz mnie tyranizować. No i następuje eskalacja jakby agresji, frustracji, wzajemnych pretensji, taką jedną z form takiej koluzji może być koluzja sadomasochistyczna, gdzie no, dochodzi jakby do przemocy fizycznej, tak? Aktywny władca znęca się nad swoim poddanym, no też w formie jakby fizycznej. Inną formą tej koluzji jest koluzja zazdrość-niewierność, tak? Czyli poprzez zdrady, poprzez tworzenie takich sytuacji, kiedy no, partner może się czuć niepewny, też jest jakby zaznaczana władza, tak? To ja jestem tutaj tym silnym, to ja mogę Ciebie zdradzić, mogę Ciebie upokorzyć. I teraz Państwu przytoczę przykład. Kobieta podjęła próbę samobójczą, gdyż jej mąż utrzymywał związki, to ta koluzja, zazdrość, niewierność, tak? Będzie tutaj się w tym też mieścić. Gdyż jej mąż utrzymywał związki pozamałżeńskie. Ich małżeństwo funkcjonowało zgodnie ze starymi patriarchalnymi wzorcami. Dla niego było oczywiste, że jako mężczyźnie przysługują mu prawa, których nie posiada kobieta. Związek małżeński ograniczał do codziennych stosunków seksualnych, jedzenia i spania. Pozostały czas spędzając w restauracjach lub pracy. Był przy tym porządnym i szanowanym rzemieślnikiem. Od żony żądał, aby go we wszystkim prosiła o pozwolenie. I rządził w domu niepodzielnie, wymagając bezdyskusyjnego respektowania swoich poleceń i całkowitego posłuszeństwa. Ona czuła się nic niewartą niewolnicą. W trakcie spełnienia codziennych stosunków seksualnych była ziębła, wobec czego mąż uznał, że ma prawo do związków pozamałżeńskich. Te codzienne stosunki seksualne stanowiły rytuał dominacji mężczyzny nad żoną. Mężczyzna pochodził z biednej rodziny. Jego ojciec był brutalnym, prymitywnym drwalem, który nigdy nie odzywał się w domu, wyrażając swoje nastroje przy pomocy pięści. Matka musiała pracować zarobkowo. Zanim poznał swoją żonę, przez długi czas żył z kobietą, pracującą jako asystentka dentysty. Ponieważ to ona dominowała w związku, zerwał z nią. Pragnął małżeństwa z kobietą, która mu będzie bez zastrzeżeń służyć i akceptować jego władczą postawę. Historia kobiety. Kobieta wychowywała się w traumatyzującej rodzinie. Jej ojciec był pełnym sprzeczności patriarchą. Przynależał do fanatycznej sekty religijnej, a przy tym był pełen pychy, i był do tego drobnym kryminalistą. W późniejszych latach został członkiem klubu nudystów, co na głębokiej prowincji było dosyć szokujące. Matka całkowicie podporządkowana mężowi, cierpiała w milczeniu i dała się nawet zmusić do wstąpienia do klubu nudystów. Kobieta, którą ojciec nieustannie poniżał, spełniała w rodzinie rolę kopciuszka. W okresie dojrzewania kontrolował jej czas wolny, by ustrzec ją od doświadczeń seksualnych. Kiedy próbowała zbuntować się przeciwko jego autorytetowi, straszył ją karą Bożą. Kobieta szukała w mężu, który zaimponował jej w bójkach, obrońcy przed przemocą ojca. Okazało się, że zamieniła jedynie terror ojcowski na przemoc męża. Zaszła w ciążę jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Zaproponował, że się z nią ożeni, co uważał za przejaw swojej niezwykłej szlachetności, za który miałaby mu być wdzięczna i oddana do końca życia. Partnerzy od początku nie potrafili porozumiewać się werbalnie. Mężczyzna zabraniał żonie wszystkiego, co wykraczało poza prowadzenie domu i wychowanie dzieci. Zakazał jej uczestnictwa w kursach językowych i nauki jazdy samochodem, mimo że bardzo tego pragnęła. Sam natomiast przyznał sobie całkowitą swobodę. Kobieta czuła się bardzo nieszczęśliwa i zażądała rozwodu, na co mąż zagroził, że zabije całą rodzinę. I nie były to jedynie puste słowa. Nie widząc żadnego wyjścia z tej sytuacji, kobieta podjęła próbę samobójstwa, w wyniku której trafiła na terapię. Kobieta miała więc początkowe nadzieje, że wychodząc za mąż, uwolni się od ojca. Popadła jednak w zależność od męża, którego roszczeniom sprzeciwiała się biernie, będąc nieobowiązkową i ulegając mu z widoczną niechęcią. Podczas stosunków seksualnych zachowywała się całkowicie obojętnie i przeważnie zasypiała w ich trakcie. Psychoterapia tej pary była trudna. Próbowaliśmy włączyć również męża. Brak było mu jednak motywacji do współpracy i cały czas jakby domagał się przywrócenia status quo w związku. Próba samobójstwa i leczenie stacjonarne, które nastąpiło po niej, oddzieliło kobietę na jakiś czas od męża. Uczyniła pewne postępy w terapii, uzyskując większą autonomię. Wykorzystała jednak tę wolność, aby nawiązać stosunki pozamałżeńskie, poszukując w relacjach z kochankami przeciwwagi dla mężowskiej tyranii. Stała się bardziej aktywna, miała ochotę zacząć działać i nieco się wyemancypowała. To jednak zaostrzyło napięcia w małżeństwie. Po powrocie do dawnych warunków kobieta podjęła nową próbę samobójstwa, ponieważ mąż wszelkimi środkami próbował przywrócić relacje władca-poddany. Ale tym razem próba samobójstwa żony wstrząsnęła nim i zaczął wykazywać większą chęć współpracy z terapeutką. Nie widział żadnej możliwości innego ukształtowania związku małżeńskiego. Zgodził się jednak dać kobiecie rozwód. W rok później rozeszli się, kobieta rozkwitła i sprawiała teraz wrażenie osoby naprawdę samodzielnej. Czyli to jest taki przykład pary, która musiała się rozstać. I proszę Państwa, tak pokrótce jeszcze o koluzji faliczno-edypalnej, czyli miłość jako potwierdzenie męskości. Jaka jest kobieta histeryczna? Czyli kobieta histeryczna to kobieta, która jest taka niezwykle kobieca. Erotyzuje swoje kontakty z mężczyznami, demonstruje własną słabość, taką delikatność, jest taka dramatyczna, jakby w całym jakby zachowaniu jest taka kobieca, taka przekobieca, można by powiedzieć. No i kiedy taka przekobieca kobieta trafia na niezwykle męskiego mężczyznę, to też wydawać by się mogło, że trafiają jakby dwie połówki jabłka na siebie, tak? Bo to, czego pragnie taki bardzo męski mężczyzna, to potwierdzania swojej męskości, tak? Czyli można powiedzieć, że ta koluzja polega, polaryzacja jakby w takiej parze polega na tym, że kobieta musi zaprzeczyć swojej sile, takim męskim jakby aspektom swojej osobowości. Natomiast tak i jakby kontaktuje się ze światem, jest w parze poprzez taką rolę takiej trochę nieporadnej, zagubionej istotki, niezwykle uroczej, wdzięcznej, natomiast no zupełnie jakby takiej delikatnej. Natomiast ten męski mężczyzna to jest taki silny, twardy facet, taki niezwykle męski w każdym geście, w każdym słowie i to, czego on pragnie, to potwierdzania tej męskości. Tak, można powiedzieć, że gdzieś też musi zaprzeczyć takim swoim tendencjom biernym, swojej słabości, swojej takiej jakby kobiecej części. I początkowo jest taka idealizacja związku. Natomiast tak, no żona daje taki komunikat, mogę Ci tak potwierdzać, w swojej męskości, dzięki mnie zdobywasz tak wielką potencję. Mąż, czy mężczyzna mówi, mam taką potencję, jestem taki męski, bo ty jesteś taka kobieca i tak mnie potwierdzasz. No na końcu, kiedy koluzja się jakby rozwija, konflikt pary wygląda w ten sposób, że żona daje komunikat typu kastruję cię i gardzę tobą, ponieważ jesteś takim impotentem. Mąż mówi, jestem impotentem, bo ty mnie kastrujesz. Impotentem w zakresie aktywności seksualnej, ale w ogóle w życiu, tak? Czyli jakby ta polaryzacja polega na tym, że jeden jest niezwykle męski, drugi jest niezwykle kobiecy. I też tutaj przykład, ale tu już chyba przykładu nawet nie mam. Dobrze, proszę Państwa, więc to myślę sobie, to już będzie bez przykładu. Myślę sobie, że to tyle. Też chyba już tutaj długo mówię. Czy jakieś są pytania, czy coś się nasuwa tutaj u Państwa, czy co sobie w ogóle myślicie o takiej koncepcji? Jak to ona dla Was jakby w odniesieniu do życia się tutaj sprawdza.
Mam pytanie, mhm. To znaczy, że jeżeli się tak zwane dwie połówki spotykają, to i tak się zgrywają na początku, no to tak nie są w ogóle świadome, że się później będą rozchodzić w swoich oczekiwaniach, tak?
No, można powiedzieć, że jeżeli co jest jakby taką podstawą koluzji? To, że partnerzy jakby zaczynają funkcjonować w takich spolaryzowanych rolach, tak? Że te role są tak sztywno rozgraniczone. Jeden jest na jednym biegunie, drugi jest na drugim, tak? I to jest tak naprawdę przyczyna problemów. Czyli to, co jakby zabezpiecza przed takim kryzysem, tak? No to jakby bycie w różnych stanach, tak? Że kobieta może być i bierna, i aktywna, tak? Że nie wiem, że możemy być i osobami, które potrzebują opieki, tak? Ale że też możemy dawać opiekę. Że jesteśmy dominujący, tak? Ale że też jesteśmy podporządkowani. Że w każdym z tych tematów tak naprawdę możemy być na tych różnych jakby krańcach, tak? Że to jest tak naprawdę kontinuum. Można powiedzieć też, że problemy pojawiają się wtedy, kiedy jakieś zachowanie jest sztywne i przymusowe, kiedy mamy takie poczucie, że nie mamy innego wyboru.
Czyli jak jest bardzo idealnie, to znaczy, że trzeba się ostro przyglądać, tak?
Zawsze warto się przyglądać temu, co się dzieje, tak? To przyglądanie tak naprawdę, taka autorefleksja chroni przed kłopotami. To jest takie narzędzie psychologiczne, które my jako terapeuci też tutaj dajemy Państwu, tak? Czyli ja do tego zachęcała, żeby się przyglądać, żeby być uważnym, będąc w związku, będąc samemu w ogóle w swoim życiu, tak?
Ja mam pytanie, czy to, co Pani powiedziała, dotyczy tylko relacji damsko-męskich, czy w ogóle relacji między dwoma osobami?
Tak, to dobre pytanie. Nie tylko jakby związków małżeńskich, no Willi Jerk pisał o małżeństwach, natomiast nieformalnych par, ale też jakby takich interakcji w innych relacjach, tak?
Czyli nawet dwóch kobiet, to nie chodzi o to,
tak, że tak.
Konkretnie mam na myśli w pracy. Czy...
Dokładnie tak. Może by, jeśli to są takie relacje bardzo bliskie, zażyłe, może jakby mieć miejsce. Można mówić też o rodzaju koluzji, tak? Jak najbardziej.
Pani jako terapeutka najczęściej z jakimi koluzjami się spotyka?
No ja generalnie indywidualnie pracuję, nie pracuję z parami, tak? Ale tak jak ludzie opowiadają o swoich relacjach, no to mam takie poczucie, że faktycznie te koluzje oralne i narcystyczne jakby są takimi podstawowymi, tak? Że można powiedzieć, że ma to związek jakby z taką kulturą, która jest coraz bardziej obecna, tak? Konsumpcji i takiego uzyskiwania poczucia wartości poprzez budowanie takiego fałszywego, wspaniałego ja, tak? Może jakieś ktoś ma jeszcze refleksje takie swoje własne, by się chciał podzielić. Coś się Państwu nasuwa.
A czy z biegiem lat wzrosła ilość takich konfliktów małżeńskich?
No, mówi się tak w ogóle o takim kryzysie małżeństwa, tak? Że tych małżeństw jest jakby mniej zawieranych, one szybciej też jakby rozpadają się, są mniejsze takie okresy pomiędzy wchodzeniem w jeden związek a tym okresem jakby takim przejściowym, można powiedzieć, że ludzie się szybciej jakby rozstają, szybciej wchodzą w kolejne związki, tak?
Czy to Pani może powiedzieć też, że zbyt słaba siła Kościoła, bo jednak ten Kościół gdzieś tam wykształca u ludzi morale. Teraz obecnie, jak bardzo ta moda z zachodu wchodzi do naszego kraju, czy to jednak...
Czy to jakby osłabienie siły Kościoła, to ja bym to zostawiła, natomiast bardziej myślę sobie o tym, że o takim jakby tutaj narcystycznym wątku, tak, że ludzie bardzo często decydują się być ze sobą z takich instrumentalnych powodów, tak, że używają siebie. Że są i że małżeństwo jest jakimś takim układem, takim kontraktem bardziej, tak? Że coraz bardziej zaczyna przypominać taki kontrakt, jaki się zawiera z firmą. I dopóki to prosperuje, to jest okej.
Okay. Dlaczego zadałem takie pytanie? Na socjologii ostatnio była mowa taka, że tam, gdzie zanika właśnie siła Kościoła, nie mówię tylko o katolickim, Kościele, ale również protestantyzm czy prawosławie, tam wzmaga się właśnie ta ta moda, typu, że takie wolne związki i tak dalej, dlatego nawiązałem do tego, czy...
No, można by się nad tym zastanowić, tak, że jednak jakby Kościół daje jakąś propozycję, jakąś formułę życia, tak, że no, są jakby zaznaczone wartości, tak, że wartością jest trwałość, tak, że małżeństwo w takim katolickim rozumieniu jest na jakąś taką zobowiązaniem na zawsze, tak, że zobowiązujemy się być ze sobą na zawsze i że jest to coś takiego trwałego, tak? W takim narcystycznym rozumieniu, no, jesteśmy ze sobą, bo nam to pasuje, tak? Czy no, korzystnie jest być z tobą dla mnie, a tobie też korzystnie być ze mną, tak? Więc dlatego jesteśmy razem.
To jest powód egoistyczny?
Można powiedzieć takich instrumentalnych, tak? A oczywiście też bym tu zachęcała, żeby tak nie popadać też w skrajności. Myślę, że jest wiele satysfakcjonujących małżeństw, ale też nie jest prawdą, że jest jakby taki generalny kryzys, tak, małżeństwa, że też, że wiele ludzi tworzy satysfakcjonujące związki trwałe, gdzie jest miłość, gdzie jest bliskość, gdzie jest zaufanie.
A te związki na tak zwanym kontrakcie to są jakieś takie zupełnie odstające od rzeczywistości?
A w jakim sensie?
No, to znaczy, że one są takie suche, tak, że tam nie ma emocji, tylko po prostu...
No w takiej krańcowej formie no, można sobie to tak wyobrazić, tak, że jest to taki po prostu czysty układ. Czasami wręcz to można, no, taką skrajną sytuacją jest, nie wiem, zawieranie małżeństw przez obcokrajowców, tak, którzy chcą uzyskać, nie wiem, status powiedzmy, tak, w danym kraju obywatela. To jest wtedy układ, tak, czysty. To jest taka krańcowa sytuacja. Coś się Państwu jeszcze nasuwa.
A czy to jest tak, że w historii, powiedzmy, jednego małżeństwa często jest, że się te różne koruzje po kolei, jest taka możliwość, że
czy
z jednej jakby w drugą się wpadło?
Myślę, że tak, że i to też takie fajne tutaj pytanie Pani zadaje, że jest taka możliwość, tak, że koluzja jakby, że mogą być różne tematy, tak, różne koluzje w danej parze. Że też mogą być te role symetryczne, tak, czyli obydwoje na przykład mogą walczyć o władzę. Spotyka się dwóch aktywnych władców i obydwoje walczą, tak, czyli jeden i drugi ma wypartą pasywność. Taka też jest możliwość. Jest też taka możliwość, że z jednym tworzymy taką koluzję, a z drugim inną, tak? To też Willi Jirk o tym mówi, że jakby jest taki charakter interakcyjny, tak? Że tak naprawdę każdy ma jakby te wszystkie wątki w sobie, tak? Bo one są związane z naszym rozwojem, czyli wszyscy przechodziliśmy po kolei przez te fazy i tak naprawdę wszyscy gdzieś mamy różne fiksacje w tych fazach, tak? I one mogą się uwolnić przy odpowiednich warunkach, które tworzy nam na przykład w relacji partner, tak, który wnosi jakby jakiś swój temat, a my na ten temat w sposób nieświadomy odpowiadamy, tak, bo koluzja to jest jakby coś, co dzieje się poza świadomością. Znaczy, koluzja jest nieświadomą zmową, tak zwaną, nieświadoma zmowa. Czyli zmawiają się nasze nieświadomości. Świadomość mówi coś innego, nasza świadomość, nieświadomość przeciwnego, tak? Czyli się, że zakończymy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.
Dziękuję.